Dostałem dzisiaj kilka wiadomości i mi się ulało, ale tak z radości. Moi drodzy, zacznę jednak od przeglądu najważniejszych wydarzeń. Jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to nasilają się rosyjskie ataki w Donbasie, ale w dalszym ciągu nie miała jeszcze miejsca żadna znacząca ofensywa. Wszystko wskazuje na to, że ona się będzie powoli rozpędzać. Ze 2 albo 3 tygodnie temu wieszczyłem, że w drugiej połowie kwietnia coś takiego większego się rozpocznie. A wygląda na to, że tak właśnie może być, ale czy tak będzie, to się dopiero okaże. W każdym razie Mariupol w dalszym ciągu jeszcze się broni jakimś cudem. Warto przypomnieć, że w Mariupolu jest kilka tysięcy ukraińskich żołnierzy z pułku Azow oraz z piechoty morskiej. Dokładnie nie wiadomo, ilu ich jest, dokładnie nie wiadomo, ilu jest ludzi w Mariupolu w tej chwili, ale wiadomo tyle, że Mariupol w dalszym ciągu się broni, a broniąc się wiąże w walce mniej więcej 35 tysięcy kazachskich żołnierzy, którzy mogliby być teraz gdzieś indziej, ale ich tam nie ma, bo muszą zdobyć Mariupol, bo taki dostali rozkaz, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy dla Putlera, żeby zdobyć całe wybrzeże Ukrainy. Jak na razie brakuje Mariupola, żeby zdobyć wybrzeże Morza Azowskiego. No a do zdobycia całego wybrzeża Ukrainy brakuje oczywiście jeszcze Odesy, która jak na razie jest tylko ostrzeliwana z daleka, ale nie jest bezpośrednio atakowana. Publikowałem na Instagramie zbiór mapek stworzonych przez pana Simona, Simon Shows Maps, których on wieszczy 6 scenariuszy, które są możliwe a propos tej wojny. No i mieszczą się one w przedziale pomiędzy całkowitym zwycięstwem Rosji polegającym na tym, że Rosja zajmuje całą wschodnią Ukrainę, a całkowitym zwycięstwem Ukrainy, w którym Ukraina odbija wszystkie te swoje terytoria z Krymem i Donbasem włącznie. Oczywiście to, czego się możemy spodziewać w tej wojnie najbardziej, to są te scenariusze pośrednie, czyli te, w których albo Rosja odnosi pyrrusowe zwycięstwo, polegające na tym, że zawojuje cały obwód Ługański i Doniecki i tyle, albo takim, w którym to Ukraina odnosi pyrrusowe zwycięstwo, polegające na tym, że Ukraina wróci do granic z 23 lutego, czyli sprzed ruskiej inwazji. Jak będzie, to też się okaże. W każdym razie ważne jest to, że Ukraina w dalszym ciągu się broni i że pojawiają się coraz liczniejsze doniesienia o tym, że z magazynów pod Lublinem zniknęło 100 czołgów T-72 i nie wiadomo, gdzie teraz są. Mogą być wszędzie, mogą być na przykład na Ukrainie. Poza tym podobno Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie łącznie 7 tysięcy wyrzutni rakiet przeciwpancernych, czyli 1/3 tego, co Stany miały w swoich magazynach. Jeżeli to jest prawdą, to znaczy, że jakby Biden poszedł na grubasie, naprawdę poszedł na grubasie. Mam nadzieję, że to jest prawdą i mam nadzieję, że Ukraina dostaje teraz po cichutku oczywiście całą broń, jaka będzie jej potrzebna, żeby dać odpór tejże inwazji. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazd Łukaszenki na spotkanie z Putinem, tak się składa, że panowie spotkali się, ale nie na Kremlu, jak to zwykle bywało, tylko daleko, daleko na Syberii, na kosmodromie Wastocznej, który mieści się w obwodzie amurskim, to jest przy chińskiej granicy, prawie na samym końcu Rosji. Co ciekawe, oznaczałoby to, że po pierwsze Putin nie bał się ujechać tak daleko od Moskwy. Po drugie, miejsce ich spotkania nie jest przypadkowe, ponieważ dzisiaj w Rosji obchodzony jest Dzień Kosmonautyki i z tej okazji właśnie spotkali się tamże, bo Rosja ma kilka kosmodromów, nie tylko ten najsłynniejszy Bajkonur w Kazachstanie, który dzierżawi od Kazachstanu w dalszym ciągu, ale właśnie też ten kosmodrom Wastocznej. No i teraz sytuacja jest taka, że nie wiadomo, o czym gadali, bo za bardzo się nie chwalili, a to, co powiedzieli głośno, że tak powiem, do prasy, to to, że będą, to Putin powiedział, że będą wzmacniać współpracę w ramach państwa związkowego, czyli Związku Białorusi i Rosji, projektu, który Łukaszenko jeszcze z Jelcynem zaczynał swego czasu pod koniec lat 90. Łukaszenko nic mądrego nie powiedział, ale to dla niego jest akurat normalne, że nic mądrego nie mówi. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że Łukaszenko pojechał pogadać z Putinem, no bo musiał, no bo jest jego pieskiem przecież, ale też raczej chyba nic nie dostał, bo gdyby coś dostał, to by się chwalił. Przy okazji Putin ogłosił także naprawdę mocno odpalony pomysł. Powiedział mianowicie, że Rosja wróci do programu misji na Księżyc. Gdyż przypomnijmy, radziecki jeszcze program kosmiczny, który miał na celu wylądowanie na Księżycu, został przerwany po tym, jak Amerykanie wylądowali na Księżycu, bo już nie było sensu się ścigać o to. A Putin mówiący teraz, że chce zrobić misję księżycową, no... Jakbym był zwykłym Rosjaninem, to bym sobie pomyślał, że chyba są teraz ważniejsze wydatki niż program księżycowy. No, ale oczywiście jak ktoś jest wielkim fanem Putina, to sobie pomyślił, o, no, jesteśmy tak silnym, bogatym krajem, te sankcje nam nic nie robią, że teraz będziemy zdobywać Księżyc. I to myśli sobie przeciętny Rosjanin w swoim rozpadającym się bloku gdzieś w Muchosrańsku, albo też w jakiejś wsi w rejonie Jużno-Zadupiańskim, gdzie to nie ma asfaltowej drogi, nie ma szpitala ani bieżącej wody, ale tutaj, proszę bardzo, będzie teraz program kosmiczny. No, Putin po prostu robi to, co zawsze robiła radziecka propaganda, czyli dużo obiecuje pięknych, wspaniałych projektów, które są kompletnie oderwane od życia przeciętnych Rosjan, a to, jak się żyje przeciętnym Rosjanom, kogo to obchodzi? A oni jakoś z tym muszą żyć. W każdym razie spotkanie to niewielkich owoców nie przyniosło. Albo przynajmniej o nich nie wiemy. Swoją drogą kanclerz Austrii, który spotkał się z Putinem, nabijałem się z tego, że nie wiem po co tam pojechał. Oczywiście jak najbardziej na miejscu jest uwaga sugerująca, że no hello, ale przecież no, trzeba gadać z wrogiem. No, może i tak. Ja mam wrażenie, że on pojechał zrobić tym wyjazdem parę punktów politycznych dla siebie. No bo wiadomym było, że jak pojedzie do Putina i nawet mu prawie powie prosto w oczy, jakich oto on zbrodni dokonuje w Buczy, no to wiecie, no to raczej nic nie da. Ta wojna będzie wygrana na polu bitwy, a nie w jakichś tam, w ramach jakichś dyplomatycznych posunięć. No hello. A jeżeli chodzi o pole bitwy, to oprócz tego, że nasilają się ataki na wschodnią Ukrainę, to dzisiaj w ramach Dnia Kosmonauty, i tym się pochwalił sam Zełenski na swoim oficjalnym, prawda, Instagramie i Facebooku, że złapali, w sensie armia ukraińska złapała Wiktora Miedwiedczuka. I teraz kim jest Wiktor Miedwiedczuk? Wiktor Miedwiedczuk był szefem kancelarii prezydenta Kuczmy jeszcze. Wspominałem o nim w poprzednim odcinku o historii Ukrainy. Miedwiedczuk nam jeszcze wróci, ale tutaj już zalicza spektakularny epilog swojej politycznej działalności. W każdym razie Miedwiedczuk był jednym z najbliższych ludzi Kuczmy, to jest raz. Dwa, potem był też bliskim współpracownikiem Janukowycza, przy okazji ukraińskim oligarchą, gościem, który miał no naprawdę grube interesy w Ukrainie, przede wszystkim dlatego, że zawsze był blisko z Putinem. Do tego nawet stopnia, że Putin jest ojcem chrzestnym jego córki. I sytuacja jest taka, że Miedwiedczuk był też jednym z tych ludzi, którzy osobiście często spotykali się z Putinem. No, zwykły oligarcha, zwykły też szef partii prorosyjskiej, która została oczywiście zdelegalizowana ostatnimi czasy. W każdym razie Miedwiedczuk byłby prawdopodobnież, albo przynajmniej był na krótkiej liście, ludzi, którzy mogliby być teraz, w tej chwili, mianowanym namiestnikiem Ukrainy z poruczenia, prawda, Putina, gdyby Kijów padł w te 3 dni, tak jak był oryginalny plan. Ale Kijów nie padł w 3 dni, więc Miedwiedczuk namiestnikiem Putina nie został. Warto zwrócić uwagę na to, że Miedwiedczuk był głównym rzecznikiem rosyjskich interesów w ukraińskiej polityce jeszcze przed wojną. No do tego stopnia był rzecznikiem rosyjskich interesów, że nawet wobec niego toczył się proces. Został zamknięty w areszcie domowym. No i w tymże areszcie domowym przebywał, potem uciekł ze swojej rezydencji. No i teraz ukraińskie wojsko go złapało. To jest naprawdę potężne zwycięstwo, przynajmniej propagandowe, ponieważ zwróćcie uwagę na to, że no jeżeli Zełenskiemu udało się złapać gościa, który miał go zastąpić na stołku potencjalnie, to naprawdę wysyła strong message do wszystkich ewentualnych potencjalnych kolaborantów w Ukrainie, że skoro Miedwiedczuka złapaliśmy, to wyłapiemy także innych was. No, niektórych was trzeba będzie wyłapać dopiero po tym, jak odbijemy terytoria, które są okupowane, których wy kolaborujecie, bo kolaboranci po ukraińskiej stronie oczywiście jak najbardziej są, aczkolwiek jest ich wielokrotnie mniej niż się Putin spodziewał. A Putin spodziewał się, że będzie ich dużo, no bo to mu naobiecywali jego kagiebiści i ci kagiebiści, no ponieważ naobiecywali mu cudawianki i tego nie dowieźli, to teraz zostali wyaresztowani. Rozpoczęła się w ogóle czystka w KGB, 150, wróć FSB oczywiście, ja wiem. W każdym razie 150 kagiebistów zostało wyaresztowanych za defraudację, bo oni dostali gigantyczne pieniądze, ponoć nawet około 1 miliarda dolarów na łapówki. I te łapówki mieli wręczać różnym ważnym ludziom w Ukrainie o sympatiach prorosyjskich po to, żeby w momencie, kiedy rosyjskie wojsko się zjawi w Ukrainie, to żeby oni tu szybciutko przejęli kontrolę nad krajem, no i żeby można było zainstalować nowe przychylne Rosji władze. No okazało się, że kagiebiści zamiast rozdawać łapówki, to szybciutko przelewali je na jakieś swoje tajemne konta w Szwajcarii albo na wyspach Bergamudach. No i teraz się wydało, że to, co Putinowi naobiecywali, to jest bzdura, że nikomu łapówek nie dali, że żadnych kwiatów, żadnego witania ruskiej armii kwiatami nie było. No i rozpoczęła się w związku z czym czystka. Przyszedł payback time na kagiebistach, którzy naobiecywali, nie dowieźli, a pieniądze zniknęły. To jest 179 przykład na to, w jaki sposób absolutne przeżarcie korupcją państwa rosyjskiego jest największym sojusznikiem Ukrainy w tej wojnie. No, może poza rakietami i tak dalej oczywiście. Mamy coraz więcej doniesień o tym, że Rosja po pierwsze dokonuje czystek etnicznych, polegających na wywożeniu Ukraińców z terytoriów okupowanych w głąb Rosji, głównie na Syberię, do tych syberyjskich miast, miasteczek, które się bardzo mocno wyludniły, więc jest miejsce na przesiedlanie tam ludzi. A przy okazji jest to daleko od Ukrainy, więc wiadomo o co chodzi. Poza tym ponoć Rosja zmienia przepisy tak, że można było w wstępie ekspresowym adoptować ukraińskie dzieci, niezależnie od tego, czy mają rodziców, czy nie, ale chodzi o to, żeby je wynaradawiać. To oczywiście tutaj brakuje jeszcze konkretnych źródeł i potwierdzeń, czy na pewno tak się dzieje, ale no, tak w przypadku użycia tego gazu w Mariupolu bojowego, no raczej zakładam, że tak. A propos tego ataku gazem bojowym, mamy troszeczkę więcej doniesień a propos tego. Prawdopodobnież atak ten dokonany został z drona, który to rozpylił. Kilka osób jest poparzonych tym gazem, ma prawda, problemy z oczami, oparzenia skóry i tak dalej. I problemy z oddychaniem jeszcze. Wszystko wskazuje na to, że Putin chciał dokonać takiego malutkiego ataku bronią chemiczną, żeby zobaczyć, co zrobi Zachód. Jak na razie nie ma jakiejś większej reakcji, no bo też nie ma po pierwsze potwierdzenia, bo tu trzeba jakieś śledztwo tak dalej zrobić, a po drugie to był taki malutki atak, że wiadomo. I to mi przypomina pewną historię, która jest w ogóle nie związana z wojną, a bardzo mocno związana z moim wujkiem. Wujkiem świętej pamięci już teraz. Wujek świętej pamięci lubił wypić, w związku z powyższym przyszedł taki moment w jego życiu, to było w latach 90., kiedy został zaszyty, jak to się ładnie mówi. Jak ktoś nie wie, co to znaczy być zaszytym, to znaczy, żeby się dodać zabiegowi polegającemu na tym, że pod skórą zaszywa się tabletkę Esperalu i jak ktoś spożyje alkohol, to ta tabletka wchodzi w reakcję z alkoholem we krwi i powoduje bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Więc mój wujek, specjalista w takich tematach, a miał też wielu znajomych, którzy też mieli doświadczenie, powiedział mi kiedyś, że jak cię kiedyś zaszyją, miałem wtedy z 8 albo 9 lat, nie? Także powiedział mi tak, jak cię kiedyś zaszyją, to się robi tak. Bierzesz łyk piwa i łeb cię będzie bolał strasznie, będziesz żygał jak kot tak dalej, ale jakoś wydobrzejesz. Na drugi dzień bierzesz 2 łyki piwa. Po paru dniach pijesz pół piwa. I tak minie parę tygodni, wypijesz całe piwo i wreszcie esperal się rozpuści. Potem już możesz pić normalnie. Tak mi powiedział 9-latkowi wuja. I jestem pewien, że mówił z własnego doświadczenia. No i to jest, można to nazwać inaczej, taktyką salami, polegającą na tym, że się odkraja po kawałeczku i patrzy się, jaka jest reakcja, albo jak gotowanie żaby. Nie? Sytuacja jest taka, że najpierw robisz maleńki atak chemiczny z drona, potem troszeczkę większy, potem troszeczkę większy. No i tak trudno jest właściwie stwierdzić, w którym momencie ta magiczna linia, która nazywa się atak bronią chemiczną, została przekroczona, w którym jeszcze nie. Rosja bardzo lubi stosować taką taktykę i bardzo lubi testować, jak daleko się może posunąć. Wydaje mi się, że to nie jest ostatni raz, kiedy słyszymy o użyciu broni chemicznej w Ukrainie. A propos doniesień, których się pojawia coraz więcej, które mogą wskazywać na pewne rzeczy, Białorusini wrzucają do internetu bardzo dużo zdjęć samochodów jeżdżących po Białorusi, które nie mają tablic rejestracyjnych, ale za to mają wysprejowane na blasze, prawda, wielkie V albo Z. Wszystko wskazuje na to, że to są samochody oczywiście skradzione w Ukrainie, które sobie Rosjanie wzięli i używają ich sobie do jeżdżenia po Białorusi między innymi. Oczywiście zwykle są to bardzo dobre samochody. I przy okazji Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, zdaje się, udostępniła nagrania rozmów, które przechwycili, których to żołnierze rosyjscy, rozmawiający ze swoimi rodzinami, dostają od rodzin zamówienia na konkretne rzeczy, które mają w Ukrainie zarabować i przysłać do domu. Także to tyle w kwestii, to jest wojna Putina, Rosjanie wcale jej nie chcą. Nie? W każdym razie wiemy, że Białorusini bardzo nie chcą tej wojny, i to tak szczerze, bo po pierwsze Białorusini przez dobre pół roku protestowali przeciwko wyborom w 2020 roku, które Łukaszenka bezczelnie sfałszował. No i potem były masowe pałowania, aresztowania i tak dalej. I w dalszym ciągu mieszcząca większość Białorusinów jest przeciwko niemu. Także Białorusini są po dobrej stronie światła. Niestety ich władza jest zbyt silna i nie są w stanie jej obalić. Natomiast uważam, że Białorusinów trzeba wyraźnie oddzielić od Rosjan, bo Białorusini naprawdę pokazali, że chcą obalić ten reżim, ale po prostu on jest zbyt silny, ma zbyt dużo, prawda, wojska, policji i tak dalej. Więc jakbyście mieli skupiać swój gniew na kimś, to na policjantach i żołnierzach białoruskich, tych, którzy tłumili te protesty, a nie na samych Białorusinach, bo oni w większości naprawdę zrobili wspaniałą robotę. Przy czym oczywiście nie dali rady dokończyć, niestety. Natomiast a propos jeszcze doniesień, które dochodzą, wyczytałem dzisiaj na stronie Radia Wolna Europa wersję na Kirgistan, Azaltyk się nazywa, że bardzo wielu Kirgizów mieszkających w Rosji dostaje powołania do rosyjskiej armii. I teraz o co chodzi? Kirgistan, a także Tadżykistan ma ogromną liczbę emigrantów zarobkowych w Rosji. Jest to odpowiednio 600 tysięcy i 1 300 tysięcy ludzi i razem z obu tych krajów około 2 miliony Kirgizów i Tadżyków pracuje w Rosji. I teraz około 600 tysięcy Kirgizów przez ostatnie lata dostało rosyjskie paszporty. I mają rosyjskie obywatelstwo i nie muszą już, prawda, wracać do domu, robić kolejnej wizy, czegoś takiego, tylko mogą już legalnie, całkowicie żyć i pracować w Rosji. I spośród tych 600 tysięcy Kirgizów 30 tysięcy to są mężczyźni w wieku poborowym, czyli 18-27 lat. I bardzo wielu z nich dostaje powołanie do armii, nawet jeśli odsłużyli już służbę wojskową w Kirgistanie, nawet można powiedzieć tym bardziej, jeżeli to zrobili. I jeśli nie będą chcieli pójść na służbę do rosyjskiej armii, to zdarza się, że dostają wybór z cyklu albo idziesz walczyć w Ukrainie, albo zabieramy ci rosyjski paszport i wracasz sobie do Kirgistanu, gdzie jest bida i ciężko o pracę. Wielu z nich się na to zgadza. Poza tym są doniesienia o tym, że jak jakiś Kirgiz zechce się zaciągnąć do rosyjskiej armii, to może nieźle zarobić, bo podpisuje kontrakt na 3 miesiące i dostanie 50 tysięcy rubli żołdu. 50 tysięcy rubli to jest w tej chwili około 2 tysięcy złotych. To są dla nich niezłe pieniądze. I na to wszystko w tym tekście pada nazwisko konkretnego człowieka, który zginął podczas walk gdzieś pod Charkowem. Ja sobie zgooglałem jego nazwisko i trafiłem na stronę, na portal kraju krasnojarskiego, którym to napisane było, że mieszkaniec Norylska, ten właśnie z pochodzenia Kirgiz, zginął i jego pogrzeb, prawda, miał miejsce, taki uroczysta ceremonia, zimy to, natomiast jego ciało zostało wysłane do pogrzebania w Kirgistanie. Więc nawet oficjalne rosyjskie media przyznają, że obywatel rosyjski z pochodzenia Kirgiz zginął w trakcie specoperacji w Ukrainie. Nie znamy skali tego zjawiska, no bo ciężko jest to dokładnie zbadać przy tym stanie wolności słowa mediów i w ogóle jakiejkolwiek zorganizowanego patrzenia władzy na ręce w Rosji, ale wiemy na pewno, że państwo rosyjskie sięga po imigrantów z Kirgistanu i Tadżykistanu, żeby służyli w rosyjskiej armii, no i ma na nich potężny lewar, no bo oni wiedzą, że jak nie znajdą pracy w Rosji, to tak trudno im będzie znaleźć pracę w domu. Także odnotowuję tylko, że Rosja nie chcąc, znaczy Rosja Putler, nie chcąc robić pełnej mobilizacji wśród własnych obywateli, którzy mogliby mu się zbuntować, no to sięga po wszelkie możliwe źródła żołnierza, w tym właśnie ludzi takim, który najtrudniej jest odmówić, czyli tych obywateli Kirgistanu, Tadżykistanu, którzy dostali rosyjskie obywatelstwo, albo którym się obiecuje rosyjskie obywatelstwo, jeżeli pójdą walczyć. Przy okazji są doniesienia o tym, że więźniowie w więzieniach dostają podobne propozycje, że skróci im się wyrok albo nawet anuluje, jeżeli pójdą walczyć w Ukrainie. No a jeżeli chodzi o inne źródła żołnierza, to na razie Ukraińcy żadnego Syryjczyka jeszcze nie zabili, więc nie wiadomo, czy ci Syryjczycy to jest w ogóle prawda. Przy okazji most kolejowy pod miastem Szebekino w obwodzie białgorodzkim, to jest tuż przy samej granicy z Ukrainą, dosyć ważny most kolejowy, no bo to jest jedna z ważniejszych linii kolejowej w tym firdlu, został wysadzony. No i ponieważ faktu, że most się zapadł, ruska propaganda no, nie mogła ukryć, więc oficjalne wytłumaczenie jest takie, że po prostu w rzece, która przepływa pod tym mostem kolejowym, żyją sobie bobry, no i te bobry nadgryzły konstrukcję mostu i on się po prostu zawalił. Tylko że wiecie, ten most jest ze stalowej kratownicy i to nawet widać na zdjęciach satelitarnych, jak ktoś na Google wejdzie. Nie? W związku z powyższym zaraz powstał joke, że dzień bobry, my z Ukrainy. Także nie wiem, kto ten most uszkodził, ale do ukraińskiej granicy blisko. No może to był atak w stylu tego, który jakieś dziwne dwa śmigłowce się nagle pojawiły nad Białgorodem, a Białgorod jest kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą, zbombardowały bazę paliwową, po czym lecąc kilkanaście metrów nad ziemią uciekły w stronę Ukrainy. A jak jesteśmy w tych klimatach, to Serhii Łeszczenko, który jest doradcą Zełenskiego, powiedział dzisiaj na konferencji prasowej, że Ukrainie po wojnie będzie potrzebna instytucja, która będzie wyłapywać rosyjskich zbrodniarzy wojennej na wzór tej, którą stworzył Mossad do zabijania nazistów po wojnie. Ja osobiście kibicuję, bo wszyscy wiemy, że tych rosyjskich zbrodniarzy wojennych nikt przecież nie aresztuje w Rosji, nikt ich przed oblicze sprawiedliwości nie doprowadzi, no więc trzeba szukać metod alternatywnych. A ich dane osobowe doskonale znamy, bo przecież Anonymous wykradł dane rosyjskiego Ministerstwa Obrony i my wiemy, kto służy w rosyjskiej armii. My wiemy, gdzie oni mieszkają, jakimi samochodami jeżdżą, numery paszportów. Te wszystkie informacje są dostępne już w tej chwili. Więc drżyjcie, rosyjscy zbrodniarze wojenni. Chciałbym jeszcze zajrzeć do kącika francuskiego, w którym Marine Le Pen powiedziała, że ona jak najbardziej potępia tę inwazję rosyjską na Ukrainę i potępia wszystkie sankcje oprócz importu gazu i ropy. Czyli tak naprawdę popiera bardzo niewiele sankcji. Natomiast w kąciku niemieckim dr Martin Brudermüller, o jakoś tak, dr Martin Brudermüller, CEO BASF-u, czyli dużego przedsiębiorstwa chemicznego, niemieckiego oczywiście, no powiedział, że gaz rosyjski ma fundamentalną rolę w niemieckim przemyśle i w jego konkurencyjności. No i jak zauważa pan Adam Traczyk, analityk, że no, BASF wsławiło się swego czasu w produkcji cyklonu B, więc on byłby ostrożny w mówieniu, że jakiś gaz jest, prawda, fundamentalną rolę pełni w działalności firmy BASF. Natomiast chciałbym jednakowoż teraz przejść do tych optymistycznych rzeczy. Ale zanim to zrobię, chciałbym wam powiedzieć coś smutniejszego. Mianowicie jedna z Ukrainek, którą gościłem w swoim domu, a która teraz mieszka już daleko za granicą, dowiedziała się parę dni temu, że jej mama, która została w Ukrainie, zmarła. między innymi dlatego, że w marcu powinna była jechać na dializę do szpitala w Dniepropietrowsku, w Dniewrze, ale no, nie mogła jechać siłą rzeczy. A przy okazji jej blok w Siewierodoniecku został zbombardowany i jej mieszkania już nie ma. Jej mieszkania, które kupiła za ciężkie pieniądze, a potem była z mężem przez rok na Saksach na Słowacji, żeby zarobić na jego remont i wykończenie. Ona teraz nie wie, dokąd będzie wracać, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że Siewierodonieck zaraz by trafi pod rosyjską okupację. Natomiast z dobrych wieści od innych Ukrainek, które miałem przyjemność trochę pomóc, to dziś w nocy do Warszawy przyjechało kilka dziewczyn z Ukrainy z córkami, które potrzebowały miejsca, żeby się przekimać jedną noc, ponieważ są w drodze do Rygi, gdzie tam mają znajomych i perspektywę, żeby się jakoś zaczepić na dłużej, tym bardziej, że w Rydze spokojnie można żyć, znając tylko rosyjski. Dowiedziałem się, że będą w Warszawie w ostatniej chwili i po nocy szukałem kogoś, kto mógłby je wziąć na noc, tak żeby mogły się chociaż przespać trochę i odświeżyć przed podróżą. No, one pisały, że jak nie, to po prostu pojadą same, po prostu spędzą kolejny męczący dzień w podróży jeszcze albo dwa. No i okazało się, że znalazła się Patrycja, która je wzięła do siebie, do domu. One już pojechały, nie spędziły u niej nawet pełnej doby, ale z jednej i z drugiej strony dostałem bardzo ciepłe wiadomości, że dziewczyny się bardzo zaprzyjaźniły przez ten jeden dzień, że spełniły miły dzionek w Warszawie i pojechały sobie do Łotwy. No i teraz mówię o tym dlatego, że po pierwsze dziękuję Ci, Patrycjo, za piękną postawę i za to, że zarwałaś nockę dla nich, ale też dlatego, że z punktu widzenia ich córek, to są dziewczynki, nie wiem, około 10 lat mniej więcej, które nigdy nie były za granicą, nigdy nie były w Polsce, ale od tej pory dla nich Polska to będzie uśmiechnięta Patrycja i jej narzeczony, którzy ich pięknie ugościli, którzy spędzili z nimi miły dzień i pojechali sobie dalej. No i teraz ta dziewczynka, jak wykształci się kiedyś, będzie kimś ważnym, może będzie jakimś profesorką będzie, albo jakąś ministrą, albo jakimś takim, to coś takiego zostanie w jej z tyłu głowy, że Polska to jest fajny, przyjazny kraj. I moim zdaniem, jak przemnożymy to przez setki tysięcy Ukrainek z dziećmi, które się przez nasz kraj przewinęły, to jest potężny kapitał, który może kiedyś zaprocentować. Natomiast jest jeszcze jedna historia i ta jest dla mnie osobiście w tej chwili najbardziej emocjonująca, ponieważ wspominałem wam, że byłem ze szwajcarskim radio na Torwarze. I tam spotkałem Anię, która kompletnie nie wiedziała, co ze sobą zrobić, a była świeżo po ucieczce z Buczy. Teraz wiemy, co się działo w Buczy. Wtedy nie wiedzieliśmy, a ona tak raczej za dużo nie mówiła. W każdym razie sytuacja jest taka, że ona uciekła z tej Buczy 3 tygodnie temu, więc jeszcze w czasie, kiedy no nie wiemy do końca, co się wtedy działo, ale raczej jeszcze nie było aż tak tragicznie, chociaż te zdjęcia satelitarne, które były pokazywane na konferencjach prasowych, no one były z czasu, kiedy ona jeszcze była tam. W każdym razie sytuacja jest taka, że ona trafiła na mazowiecką wieś, mieszka sobie z rodzicami Patryka, mojego słuchacza. Serdecznie Cię pozdrawiam, Patryku, i Twoich rodziców. I sytuacja jest taka, że Ania, bo tak ma na imię ta dziewczyna, straciła kontakt ze swoją rodziną 2 dnia wojny, ponieważ Rosjanie pierwsze to zrobili, jak zaczęli okupować Buczę, to zabrali wszystkim telefony. A ona była w tej Buczy z wizytą u cioci, którą się opiekowała, natomiast jej rodzina została w Czernichowie. I teraz, jak zaczęła się wojna, to Ruscy otoczyli Czernichów od razu, do Buczy też weszli od razu. Ona z nimi porozmawiała tylko na drugi dzień, a potem już straciła telefon, stracili też łączność, nie było internetu. Moja ukochana znalazła na Facebooku jej brata, Igora. No i wysłaliśmy mu nasze wspólne zdjęcie z Anią. Napisałem mu wiadomość, że jak tylko będzie miał internet, żeby się odezwał, to ja ich skontaktuję ze sobą. Ania już nie ma swojego ukraińskiego numeru, teraz ma polski. No i żeby po prostu się odezwał, jak kiedyś będzie mógł. No i tak czekaliśmy parę tygodni i dzisiaj Igor do mnie napisał, że jest okej, że on jest cały, że zbombardowali jego mieszkanie, mieszka teraz u znajomych, ale jest z powrotem w Czernichowie. Wczoraj do tego Czernichowa przybył, że już mają internet z powrotem i że synowie Ani są ok, że z nimi wszystko dobrze, ten starszy ma lat 20 i nie będzie mógł przyjechać do Polski, ale młodszy ma lat 11 czy 12 i Ania bardzo chce go ściągnąć do Polski. Jak tylko będzie jakakolwiek możliwość, żeby jakieś autobusy czy pociągi będą kursować z Czernichowa do Polski, to ona bardzo chce swojego młodszego syna ściągnąć tutaj do Polski. I na to wszystko jeszcze, słuchajcie, to jest piękne po prostu, bo Ania znalazła szybciutko pracę w piekarni i dostała pierwszą pensję z tej piekarni. I wyobraźcie sobie, że ona jest, że to nie jest najniższa krajowa, tylko taka normalna, uczciwie pieniądze dostała. I ona jest przeszczęśliwa, że tak się poukładało jakkolwiek w tych strasznych i złych czasach. I to mnie napawa takim delikatnym optymizmem, że wiecie, ta wojna się kiedyś skończy i niezależnie od tego, jak się skończy, to no, coś z tej Ukrainy jednak zostanie, no bo nie ma siły, żeby było inaczej. Mam nadzieję przynajmniej. I cieszę się, że możemy pomóc tym ludziom jakoś stanąć na nogi, albo przynajmniej nie upaść. I o ile na przykład ta dziewczyna z Siewierodoniecka już do Siewierodoniecka nie wróci, bo no, już nic na nią nie czeka, bo jej mieszkania już nie ma, to przynajmniej uratowała siebie, uratowała swoją córkę. Jej mąż także się uratował, bo kilka dni temu wyjechał z Siewierodoniecka, jest teraz dalej na zachód, gdzieś w centralnej Ukrainie, z dala od frontu w każdym razie. I mieszkanie spłonęło, zawaliło się razem z całym blokiem, więc trudno, ale wiecie, no mieszkanie można sobie kupić drugie, nie? A straciwszy dziecko czy męża tak dalej, no to jest trochę trudniej się potem poukładać w życiu. I takich historii, opowiedzianych bądź nie, będzie w całej Ukrainie miliony tak naprawdę. Ja wam przybliżam takie okruchy tych historii dlatego, żeby wam pokazać ludzką stronę tej wojny, która jest po prostu ciężka dla zwykłych ludzi, których całe życie się po prostu nagle zawaliły mniej lub bardziej. Ale też jak widać, dzięki pomocy dobrych ludzi tutaj w Polsce, niektórzy stają na nogi, albo przynajmniej mają odrobinę otuchy w sercach. I bardzo bym chciał, żebyśmy wszyscy wytrwali w dawaniu im otuchy, bo oni teraz tego bardzo potrzebują. Nawet jeśli tą otuchą jest, wydawałoby się z pozoru, tak niewielka rzecz jak odebranie kogoś z dworca, wzięcie na chatę, że mógł się wykąpać, kimnąć, pójście z nim do McDonalda. To dla nich znaczy naprawdę bardzo, bardzo dużo i to będzie procentować kiedyś w przyszłości, mam nadzieję, przyjaźnią między naszymi krajami. Bardzo bym chciał, żebyście nie pozostawali obojętni. Ja wiem, że ta wojna trwa już prawie 2 miesiące i ten temat zaczyna być już nużący i już tak trochę chcielibyśmy się skupić na czymś innym i tak dalej, ale ta wojna się nie skończy dlatego, że jesteśmy zmęczeni słuchaniem o niej. Ta wojna się skończy wtedy, jak kacawski car uzna, że dalej mu się już ona nie opłaca, albo jak ktoś go po prostu odstrzeli. Niestety, realistycznie rzecz biorąc, trudno jest się spodziewać innego końca tej wojny. Dlatego, moi drodzy, pozostańcie silni, pozostańcie dzielni, pomagajcie Ukraińcom i cieszcie się rozdawaniem dobra, bo to naprawdę jest ważne i naprawdę niewielkim gestem można komuś bardzo, ale to bardzo dużo otuchy wlać do serca. Dziękuję pięknie wszystkim za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.